jestem piąty rok po eksmisji i piąty rok w kampingu śpię. Po prostu wiosna, lato, jesień, zima. Jestem człowiek taki, że nie nadużywam alkoholu, nie palę papierosów, nie jestem dokuczliwy. I dlaczego tak ze mną się dzieje? Kierują mnie ciągle do noclegowni, a ja nie będę przebywał, bo ja alkoholik nie jestem, żaden śmierdził, papierośnik. I krótko, ale ja jeszcze posiadam ze sobą kamping, jednego pieska, z pieskiem mi nie wezmę do noclegowni.
Dwóch takich facetów mieszka koło mnie, tam zimno, nie ma ogrzewania, nie ma nic. Ja kiedyś im zanosiłam zupę, to wszystko takie, jak mi zostało w słoiku gorące herbatę, ale mi takich szkoda, ale kiedyś zadzwoniłam na policję i oni nie chcieli iść, ale mi ich szkoda, tych ludzi, dwa chłopaki takie młode.
Ja mam tyle różnych rzeczy właśnie takich zimowych i tym bezdomnym mogłabym odstąpić, oddać po prostu, ale gdzie to można przekazać, bo nieraz dzwonię do domu opieki społecznej, nie, oni takiego czegoś nie przyjmują.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Pandemia koronawirusa dotknęła mocno również osoby bezdomne. Trudniej o pracę dorywczą, ciężko się dostać do schroniska, bo albo jest nieczynne, albo obowiązuje kwarantanna i wymagany jest test. A żeby zrobić test, trzeba być ubezpieczonym. Jaka jest sytuacja bezdomnych? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać na przykładzie działającego od 5 lat w Zielonej Górze schroniska dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. Naszymi gośćmi są Wojciech Wekwert, wiceprezes Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Stowarzyszenie RONDO właśnie stworzyło 5 lat temu takie schronisko. Może parę zdań o Stowarzyszeniu RONDO. Czym się państwo zajmują, panie prezesie?
A więc tak, no jako fundacja zajmujemy się osobami w kryzysie bezdomności. Jest to nasza podstawowa działalność statutowa i głównie staramy się docierać właśnie do takich osób.
Tych bezdomnych w Polsce jest ponad 30 tysięcy. W naszym regionie to nie są takie szokujące liczby, bo w Zielonej Górze jest tam około 200, w Gorzowie też prawie tyle. Także to nie jest aż tak duży problem, panie prezesie, czy jest rzeczywiście?
Myślimy i tak widzimy, że jednak to jest to dosyć problem, dosyć duży problem. No nie wszystkie osoby tutaj z Zielonej Góry do nas trafiają. Są jeszcze też inne instytucje, które również pomagają, ale to jest taki, że tak powiem, no chyba dosyć duży problem. I bardzo często jest tak, że tych osób nie zauważamy. One same mają tak trochę, można powiedzieć, trochę zaniżoną swoją samoocenę i się chowają. I ważne jest, żeby dostrzegać takie osoby w naszym otoczeniu, w naszym środowisku.
Jak widzimy osoby bezdomne na ulicy, z tymi swoimi wózeczkami, z całym dobytkiem, to najczęściej są to mężczyźni. I tak jest też statystyka. O tym mówi, że ponad 80% to mężczyźni. Co powoduje, że akurat panowie nie potrafią sobie poradzić, żeby właśnie stworzyć dom, mieszkanie, żeby po prostu normalnie funkcjonować?
Myślę, że tutaj jest temat bardzo złożony, dlatego że przyczyn kryzysu bezdomności jest bardzo dużo. Jako panowie jedną z przyczyn też jest niepowodzenia rodzinne i między innymi to, że właśnie gdzieś w domu się nie układa i czasami jest tak, że nie ma osoby, która w danym trudnym momencie poda rękę, pomocną dłoń, pokieruje. Nie wiem, tak jako mężczyźni chyba jesteśmy inaczej emocjonalnie też, nie wiem, predysponowani niż kobiety.
To właśnie dlatego chyba kierowniczką schroniska dla osób bezdomnych jest kobieta, pani Małgorzata Jaskulska. Sobie pani, w jaki sposób pani sobie radzi właśnie z osobami bezdomnymi i to, czy rzeczywiście są tylko i wyłącznie mężczyźni? No 5 lat to już jest spore doświadczenie.
Zaznaczę tylko, że schroniska nie są prowadzone i zarządzane przez kobiety kierowników. Jakby w tym obszarze pomagania mamy też mężczyzn i to jest bardzo ważne, aby ta współpraca była w takim kierunku skierowana. Natomiast jeśli chodzi o ten element, którym my się zajmujemy, to faktycznie w schronisku, które prowadzimy, jest dla kobiet i dla mężczyzn. I tutaj to, co my próbujemy robić, to po prostu z tymi ludźmi współpracować. To nie jest praca, która ma wzgląd na płeć, tylko to jest praca, która ma wzgląd na kryzysy, z którymi te osoby do nas przychodzą. Bo poza tym, co wspomniał Wojtek, kryzysami rodzinnymi, to są też również problemy osób z alkoholem, to są problemy z pracą, to są problemy z długotrwałym trwaniem w takiej bezradności. I pierwszy element naszej pracy, którą podejmujemy, to jest przywracanie tym ludziom nadziei, że warto, że można, bo ci ludzie naprawdę mają w sobie bardzo dużo potencjałów, bardzo dużo umiejętności, tylko gdzieś przez te niepowodzenia życiowe to się zatraciło.
Ale nam się kojarzy takie schronisko dla osób bezdomnych, że czynne jest na przykład od 16 czy od 18 do 6 czy 7 rano i do widzenia, a państwo jakby opiekują się przez okrągłą dobę bezdomnymi?
Tak, ja myślę, że to, co warto wiedzieć w takim całym systemie pomagania, który jakoś tam jednak w Polsce bardziej bądź mniej udolnej próbujemy robić, to są różne instytucje. To jest noclegownia, która jest czynna w określonych godzinach, aczkolwiek w okresie ostrej zimy wiemy, że też funkcjonuje całą dobę. To są schroniska, które są schroniskami całodobowymi i zapewniają nie tylko schronienie, ale również żywność, również kompleksowe wsparcie. I tak my też pracujemy. My mamy dom otwarty całą dobę. Nasi mieszkańcy, którzy u nas przebywają w pokojach dwu-, trzyosobowych, z taką też namiastką domu, to znaczy gotują, sprzątają, razem ze sobą przebywają, ale to są też osoby, które biorą udział w intensywnym programie korekcyjno-naprawczym, korzystają ze wsparcia psychologa, prawnika, terapeuty, uczestniczą w grupach dla osób uzależnionych od alkoholu, ale to są też osoby, które są zobligowane do podjęcia pracy, bo to jest jeden z warunków pobytu w naszym schronisku. Wierzymy, że te osoby są w stanie wyjść ze swoich kryzysów, ale to się nie dzieje z dnia na dzień i to się nie dzieje za darmo. Tu jest potrzebna bardzo duża praca osób, które chcą zmienić swoje życie, a my im w tym pomagamy i towarzyszymy.
Nie jest to łatwe środowisko, jak sobie państwo z tym radzą, bo zarówno i dyscyplina, i obowiązek poszukiwania pracy, no i wyrzeczenia się, rozumiem, nałogów, tak?
Myślę, że to jest zależne od świadomości problemów osób, z którymi się stykamy i z którymi współpracujemy. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest trudne środowisko. Znaczy, to są ludzie, którzy przeszli różne kryzysy i w zależności od stopnia tych kryzysów, to tak trzeba z nimi współpracować. Natomiast muszę powiedzieć, że przez całe dotychczasowe doświadczenie pracy w schronisku, to incydentów jakiegoś niedostosowania się, niepodporządkowania naprawdę mamy niewiele. I jeżeli ludzie zobaczą, że znajdują miejsce, gdzie jest ciepło, gdzie jest jedzenie, gdzie są jasne zasady, gdzie są ludzie, którzy mają podobnie i też im się udaje z kryzysów bezdomności wyjść, to ten regulamin, który na początku może ciążyć, staje się normalną zasadą współpracy i współżycia w naszym domu. I ja mogę powiedzieć, że dla mnie ta praca to jest fascynujące zajęcie, bardziej misja niż praca i tak też do tego zagadnienia podchodzimy. Bo tak jak powiedziałam, my z tymi ludźmi próbujemy współpracować, tak żeby to była jakaś między nami wymiana, co my możemy dać, co oni mogą dać od siebie. I tak też te sukcesy, jeżeli odnosimy, no to są sukcesy naszych wspólnych wysiłków.
To załóżmy, jest taka sytuacja, że trafi do was bezdomny, to najpierw co się robi? Rozmowę z nim? Czy pokazuje mu się regulamin? Jeżeli nie zrobisz tego, to dziękuję, do widzenia.
Tak, jeżeli przychodzi osoba na pierwszy kontakt, to jest taki pogłębiony wywiad, taka około godzinna rozmowa, w której próbujemy trochę poznać, czego ta osoba w życiu doświadczyła, z jakimi problemami się boryka, dlaczego jest osobą bezdomną, bo to nie jest tak, że ktoś z dnia na dzień zdecydował, że od dzisiaj jestem bezdomny i mieszkam na ulicy. Tylko jakiś splot wydarzeń się na to zbiegł. My wówczas przedstawiamy zasady w ogóle przyjęcia, że na pewno jest to utrzymanie trzeźwości. Jeżeli ktoś jest osobą, która jest uzależniona, jeszcze nie był na terapii stacjonarnej, to proponujemy najpierw przejście takiej terapii, bo wiemy, że wtedy skuteczność utrzymania trzeźwości jest większa. To jest też obowiązek podjęcia pracy i muszę powiedzieć, że naprawdę pomimo tego, że jest pandemia, nie mamy większych problemów. Nasi mieszkańcy w ciągu 2 tygodni potrafią znaleźć pracę, mało tego, potrafią znaleźć pracę, która jest pracą na umowę o pracę. To nie są prace dorywcze czy prace na czarno. To jest też współpraca w zakresie pracy na rzecz domu, czyli dyżury, codzienne sprzątanie, udział w spotkaniach, takich społecznościach, które mamy w schronisku. To jest też współpraca z innymi mieszkańcami. Udział w wszelkiego rodzaju warsztatach, które organizujemy. W tej chwili zaczynamy i warsztaty murarskie, i budowlane. To są wspólne wyjazdy, to jest wspólne spędzanie czasu i urodzin, i świąt. No, wspólne bycie i takie pokonywanie swoich trudności indywidualnych, ale też budowanie wspólnoty wewnątrz schroniska.
Jak na początku w materiale słuchaliśmy wypowiedzi naszych słuchaczy, to pani stwierdziła, że oni nie chcą, niektórzy z nich, iść do schroniska, nie chcą w ogóle mieć jakiegokolwiek kontaktu z takimi instytucjami. Kto do was trafia? Czy to są osoby długotrwale bezdomne, czy to są osoby, którym powinęła się noga i po prostu w jakimś krótkim okresie czasu starają się wrócić do normalności?
I tu też jest bardzo różnie. Jak pokazują nasze doświadczenia, trafiają do nas osoby, które dopiero co dotknęły braku dachu nad głową i szukają takiego schronienia. I faktycznie w takich sytuacjach najszybciej i najskuteczniej można pomagać, bo jakby tych dodatkowych problemów się ogranicza. Natomiast też są też takie osoby, które mieszkały pod mostem, które wiele lat przebywały, na przykład mieszkały w lesie przez 2 lata, mieszkały właśnie tak jak tam w materiale było, w ogródkach, w altankach. No i tutaj ten system pomagania wymaga trochę innych narzędzi i bardziej indywidualnego podejścia, ale to, co jest zawsze najważniejsze na samym początku, to jest decyzja danej osoby, że chce się zmienić. Bo przyjście do schroniska oznacza taką w sobie decyzję, że już nie chcę żyć tak, jak żyłem i że znajdę ludzi dookoła siebie i znajdę miejsca, schronisko bądź noclegownie, gdzie mogą mi zaproponować jakieś rozwiązania, żebym mógł z tej sytuacji kryzysowej wyjść. Ale wiemy też i nasze doświadczenia pokazują, a też współpraca z wszystkimi organizacjami w Polsce, bo taką też mamy, że są osoby, które nie znajdą się w żadnej placówce. Znaczy nie są w stanie się dostosować ani do regulaminów, nie są w stanie dać się zamknąć w różnych miejscach. Jakby wybierają życie, mówiąc dosłownie, na ulicy, żeby zachować swoją wolność. Trzeba pamiętać, że wśród tych grup są czasami osoby i chore psychicznie, i osoby bardzo długotrwale uzależnione od alkoholu i ten syndrom nie pozwala im w ogóle na takie racjonalne podjęcie działań. I w Polsce, nie tylko w Polsce, ale na świecie, ale też całe szczęście w Polsce, uruchamiane są bardzo kontrowersyjne społecznie, ale bardzo skuteczne programy, które się nazywają najpierw mieszkanie. Że taki ktoś, kto się nie odnajduje w żadnej placówce, może zamieszkać w mieszkaniu i skuteczność wychodzenia z bezdomności jest na poziomie 80%. Niestety to jest bardzo negatywnie społecznie oceniany program. Ja wierzę, że Zielona Góra przejdzie taką ścieżkę i też kiedyś będziemy mogli takie wsparcie oferować, bo ono jest w konsekwencji szybsze i tańsze, szczególnie dla społeczeństwa.
Bo co się dzieje właśnie z taką osobą bezdomną, bo ile czasu może spędzić w państwa schronisku?
To są bardzo indywidualne programy. Jeżeli ktoś przychodzi do nas na pierwszą rozmowę, to wyznaczamy sobie wzajemnie cele. To znaczy ktoś, dana osoba wie, że i chce też, tak, że chce uporać się z zaburzeniami, które miał, z jakimiś sprawami karnymi, z różnego rodzaju właśnie problemem bezrobocia, czyli z podjęciem pracy. I dajemy sobie taki od miesiąca do 3 wzajemnej diagnozy, sprawdzenia, na ile ta forma pracy, którą my mamy w schronisku, ale też możliwości danej osoby potrafią się po drodze spotkać. I te 3 miesiące to jest dla nas taki czas, gdzie patrzymy, czy my potrafimy wzajemnie funkcjonować i jakby czy ta nasza pomoc jest skuteczna. I później pobyt jest przedłużany do roku, nawet czasami do 2. W tej chwili mamy program rozwinięty o mieszkania treningowe, więc to też daje taki kolejny etap usamodzielniania. Dana osoba przechodzi przez pracę w schronisku, reguluje swoje stare, czasami bardzo długo niezałatwiane sprawy i idzie na bardziej samodzielny krok, jakim jest mieszkanie treningowe.
Co to jest to mieszkanie treningowe? Co tam jest trenowane w tym mieszkaniu?
To jest mieszkanie, w którym mieszkają osoby, które zrealizowały program w mieszkaniu w schronisku i one zamieszkują wtedy już samodzielnie. Mamy w tej chwili 3 takie mieszkania. Jedno jest na 3 osoby, drugie są jednoosobowe. Same wtedy, są to osoby pracujące albo z własnym dochodem, same pokrywają koszty utrzymania tego mieszkania, same już oczywiście się żywią, same dbają o taką swoją, o zorganizowanie swojego życia też po pobycie w schronisku, nawiązanie relacji z ludźmi, utrzymanie relacji z rodziną, bądź nawiązanie nowych też kontaktów, pilnują swojej pracy, pilnują terapii, jeżeli do takiej były zobowiązane. Natomiast dodatkowym elementem jest to, że każdy mieszkaniec ma wsparcie w postaci asystenta osoby usamodzielnianej, który raz w tygodniu się z nim spotyka i rozmawia o problemach, o sukcesach, o tym, co w jego życiu się dzieje i próbuje gdzieś tam mu towarzyszyć po to, żeby docelowo dana osoba po mieszkaniu treningowym mogła pójść do swojego domu, bo tego chyba każdy najbardziej potrzebuje.
A jaka jest skuteczność tych programów, mieszkań treningowych? Czy te osoby nie wracają na ścieżkę bezdomności? Czy one rzeczywiście zaczynają już samodzielnie żyć, samodzielnie funkcjonować?
No, o naszej skuteczności nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, ponieważ my rozpoczęliśmy to działanie od lipca tego roku, w związku z tym moglibyśmy o tym porozmawiać.
No, ale od 5 lat już funkcjonujecie jako schronisko, także jest jakieś doświadczenie.
Natomiast możemy powiedzieć o mieszkańcach, którzy się usamodzielnili po pobycie w schronisku i faktycznie w tej chwili danych nie przytoczę, bo nie mam tego przed sobą, natomiast sporo z tych osób wychodzi na swoje. I mamy też takie doświadczenie, że im się gdzieś nie powiedzie i wrócą do schroniska. Tylko jak wrócą do schroniska, to ich pobyt jest wtedy dużo krótszy. To znaczy mamy na przykład doświadczenie jednego z naszych mieszkańców, który był w schronisku, wynajął mieszkanie, popadł w kryzys, zaczął, no, tak zwana nawrotka, czyli zaczął spożywać alkohol, wrócił do schroniska, poszedł jeszcze raz na terapię. I po tej terapii dosyć szybko się pozbierał, odzyskał pracę, bo był bardzo dobrym pracownikiem. Odzyskał pracę, którą miał wcześniej i w tej chwili jakby staje na nowo na nogi. Warto pamiętać, że nawet jeśli ludziom w kryzysie bezdomności tak zwanie powinie się noga, to oni już nie są w tym samym miejscu. Znaczy oni już jednak mają większą świadomość, wiedzą jak z tego wychodzić, wiedzą w jaki sposób sobie z tym radzić. I dla każdej takiej osoby uważam, że warto podejmować wszelkie działania, żeby im pomagać.
Za chwilę porozmawiamy o tym, bo jeszcze obok pani jest osoba, która właśnie ma takie, czy tam korzysta z takiego mieszkania treningowego, ale chciałem jeszcze zapytać, czy ta sytuacja epidemiczna powoduje duży problem, dużo większy problem niż był dla bezdomnych?
Tak, na pewno w Polsce widzimy, że sytuacja osób w kryzysie bezdomności jest o wiele trudniejsza w tej chwili. Wszystkie obostrzenia i COVID, który zablokował wszelkiego rodzaju działania, powoduje, że przez to, że musimy być ostrożniejsi, to też nie możemy pracować na taką skalę i w takim zakresie, jak to robiliśmy wcześniej. Samo przyjęcie do schroniska jest dla nas bardzo trudne, ponieważ mamy w ogóle, bo nie wszystkie ośrodki w ogóle mają. Mamy izolatkę, do tej izolatki przyjmowane są osoby nowe, żeby odbyły taką wewnętrzną kwarantannę, żeby nie były zagrożeniem dla pozostałych mieszkańców. I to powoduje, że w tej chwili jest kolejka osób, które przyjmujemy. Wcześniej było tak, że była rozmowa, była decyzja o przyjęciu do schroniska i te osoby przychodziły. Nie mamy doświadczeń z osobami, które były pozytywne. W związku z tym też się cieszymy, bo na razie od tego problemu jesteśmy wolni. Natomiast przez to, że ta sytuacja jest groźna, to też mieliśmy duże wsparcie i ze strony marszałka, i ze strony wojewody jako dodatkowe środki na maseczki i na wszelkiego rodzaju środki higieniczne, czy też na testy, z których dotychczas całe szczęście nie musieliśmy skorzystać. Ale na pewno zagrożenie tych osób jest dużo większe niż pozostałych.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o bezdomnych, o sytuacji bezdomnych w tym trudnym, epidemicznym i zimowym okresie. A jest z nami Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej w Zielonej Górze oraz Wojciech Wekwert, wiceprezes Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO. Panie prezesie, czy będzie się państwo takie kolejne placówki tworzyli, czy to już wystarczy to, co jest i dużo z tym kłopotu, że tak powiem?
Kłopot, nie nazwałbym tego kłopotem, raczej taką ciężką pracą, ale myślimy o tym, żeby dalej rozwijać ten dział pomocy. Myślimy o kolejnych mieszkaniach treningowych, żeby iść w tą stronę. Zobaczymy, jak to wszystko dalej przebiegnie, dlatego że w czasach aktualnych, właśnie w dobie COVID-u, te wszystkie rzeczy są troszeczkę utrudnione. Ale tak myślimy o tym, żeby to dalej rozbudowywać.
Z panią Małgorzatą jest pan Jacek. Jest pan Jacek z nami?
Tak, już przekazuję słuchawkę.
Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak to się stało, że pan trafił właśnie do schroniska dla osób bezdomnych w Zielonej Górze?
Moja historia jest związana z tym, że z różnych względów straciłem mieszkanie i wtedy zgłosiłem się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który właśnie zaproponował mi pobyt w ośrodku RONDO przy ulicy Malczewskiego.
Trudno było sprostać tym regulaminom, zasadom, które tam obowiązują?
było to jakieś trudne, mając na uwadze świadomość tą, że po prostu no, otrzymam tam konkretną pomoc i nie było to trudne.
Co pan musiał tam robić? Co pan musiał podjąć? Czy jakieś deklaracje trzeba było składać? Czy sprawdzać, że tak powiem, trzeźwość przy każdym powrocie do schroniska?
Oczywiście, jak najbardziej. Trzeźwość była badana. Jest to związane z regulaminem, który obowiązuje w ośrodku. Dla mnie nie było z tym żadnego problemu. Trzeba było podporządkować się regulaminowi, który tam obowiązuje i wykonywać codziennie te czynności, które po prostu w takim ośrodku się wykonuje.
Już teraz nie jest pan w schronisku, jest pan w mieszkaniu treningowym, jak tutaj pani Małgorzata powiedziała.
Tak, dokładnie jestem w mieszkaniu treningowym. Byłem kilka miesięcy w schronisku. Tam zrealizowałem ten plan, który był do zrealizowania i otrzymałem właśnie propozycję, żeby przejść do domu treningowego tutaj przy ulicy Malczewskiego.
I ilu osób tam mieszka z panem?
Tam ze mną dwie osoby. Mieszka jedna starsza pani i mieszkam ja.
I radzicie sobie państwo sami? Sami utrzymujecie? Sami finansujecie to przedsięwzięcie?
Tak, oczywiście. Sami finansujemy z tego względu, że wykonujemy pracę zawodową i nie ma z tym żadnego problemu.
I co dalej? Jak pan dalej swoje życie planuje? Bo mieszkanie treningowe to też jest taki okres przejściowy, prawda?
Tak, to jest taki okres przejściowy, który umożliwia, żeby w przyszłości no, realizować swoje samodzielne życie. No, mam jakieś tam, powiedzmy, plany na przyszłość, żeby wynająć mieszkanie i, że tak powiem, być już na swoim.
A ma pan jakiś termin takie, które pan sobie założył?
Jeszcze raz.
Ma pan terminy takie już, które sobie pan założył, że akurat w tym momencie opuszcza pan mieszkanie treningowe i będzie pan już na własnym całkowicie rozrachunku?
Na razie nie mam takich terminów, ale być może, że to będzie przyszły rok.
To życzę w takim razie powodzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie prezesie, ile osób skorzystało z państwa działalności, z państwa pomocy? Ma pan orientację?
No, można powiedzieć, że to już jest kilkaset osób, które skorzystało w ciągu pięciu lat z naszej działalności. O, tu mi pani Gosia pomaga. Ona ma te dane.
A czego państwo oczekują? Bo być może, jak słyszeliśmy, niektórzy słuchacze chcieliby pomóc osobom bezdomnym, chcieliby oddać część swojej garderoby, czy w jakiś inny sposób wesprzeć, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, bo tutaj zwłaszcza w tym okresie, no tak, sami jesteśmy skłonni do pomagania dużo więcej, dużo bardziej niż w normalnych innych porach roku.
To ja może powiem, tak. Zacznę od podziękowań, bo na pewno słuchają nas osoby, które na co dzień nas wspierają. Muszę powiedzieć, że to grono naszych darczyńców i osób, które nam pomagają, jest bardzo duże. To, czego nam na teraz najbardziej potrzeba...
O, jakiś bezdomny pies się tam odezwał.
Tak, gdzieś się tutaj wdarł, bo na korytarzu jest. Na pewno współpraca z firmami budowlanymi, które nam pomogą wyremontować kolejne mieszkanie treningowe. I na pewno no, ważna jest każda pomoc finansowa. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która 1% zbiera, ale też przeznacza środki na wspieranie chociażby na zorganizowanie wigilii teraz dla osób w kryzysie bezdomności, na paczki świąteczne. Mniej wcześniej była tutaj mowa o odzieży, więc odzieżą sobie na bieżąco radzimy. Mamy taką grupę osób zaprzyjaźnionych, gdzie na SMS-a we wszystkich rzeczach nam pomagają, a w związku z tym, że mamy ograniczone miejsca, to też nie mamy gdzie tego składować. Więc na pewno środki czystości, na pewno żywność, na pewno wsparcie finansowe, jeżeli ktoś by w ogóle uznał, że nasza praca jest warta tego i wszelkiego rodzaju współpraca z firmami budowlanymi, które pomogą nam remontować kolejne mieszkania treningowe.
Szczegóły tej pomocy można znaleźć na państwa stronie internetowej, tak?
Tak. Fundacja Rondo, strona internetowa. Wszystkie informacje i namiary na nas też są. Albo na Facebooku Dom Rondo. Zapraszamy.
Widziałem też, że w ciągu roku organizujecie takie akcje w środowisku, w którym żyjecie. Mówię o jakichś zabawach dla dzieci z sąsiedztwa, że tak powiem. Takie
tak,
przedsięwzięcie.
Dni sąsiada.
O właśnie, Dni Sąsiada. Tak się to nazywało dokładnie. Takie przedsięwzięcia mają służyć jakby większej integracji tych osób, które są właśnie w schronisku z osobami, które mieszkają w okolicy, tak?
Tak, no nasze działania mają nie tylko pomaganie osobom w kryzysie bezdomności, ale też bardzo mocno staramy się, aby pokazać, że osoby w kryzysie bezdomności są takie same jak my, znaczy mają takie same potrzeby. Potrzeby bycia z ludźmi, potrzeby posiadania rodziny i potrzeby posiadania własnego domu. Bo nikt z tych, żadna z osób, którym my pomagamy, zresztą wierzę, że żadna osoba w kryzysie bezdomności sama sobie na to nie zapracowała. To jest naprawdę zbieg różnych okoliczności i też chcąc przełamywać taki stereotyp, że osoba w kryzysie bezdomności to jest taka, która żyje tylko na ulicy, próbujemy integrować się ze społecznością lokalną, między innymi Dniami Sąsiada czy Podwórkową Gwiazdką, której niestety w tym roku nie będziemy mogli zorganizować, ale to są czy wspólnymi wyjazdami, czy udziałami w pielgrzymkach, różnego rodzaju wyjazdach. I to są takie momenty, w których wszyscy jesteśmy równi. Tam nie ma napisane, kto z jakimi problemami przychodzi, a razem uczestniczymy w zabawach, razem uczestniczymy w zawodach, razem pieczemy pierniki. To jest taki moment, gdzie człowiek jest po prostu człowiekiem, niezależnie od tego, skąd pochodzi.
A proszę powiedzieć jeszcze taką radę dla tych osób, które no, skłonne są pomagać, ale często no, niekoniecznie ta pomoc jest pomocą skuteczną. Na przykład jak bezdomny w centrum handlowym prosi nas o datek, o pieniądze, to mamy dawać, czy lepiej tego nie robić, bo to może po prostu być zużyte na niekoniecznie dobre cele?
No, my jednak taki mamy proces pomagania, aby ludziom nie dawać pieniędzy. Jeżeli już faktycznie ktoś bardzo chce pomóc i to zrobić już od razu, to lepiej kupić jedzenie. Bo niestety wiemy, że wielu z Państwa, którzy nam nawet pomagają, mówią, że czasami te pieniądze widzą, że idą na tak zwany przelew, czyli na alkohol, co nie sprzyja wychodzeniu z bezdomności. Myślę, że też warto ludzi kierować do różnego rodzaju instytucji, bo akurat w Zielonej Górze mamy sporo podmiotów, które w bardzo fajny i skuteczny sposób pomagają, od noclegowni poprzez dwa schroniska, jedno nasze, drugie Caritasu. Mamy też stołówkę, gdzie te osoby mogą spożyć żywność. Natomiast bardzo często okazuje się, że to, czego te osoby najbardziej potrzebują na początek, to drugiego człowieka, który z nim pobędzie, takiego, który z nim porozmawia, takiego, który popatrzy w oczy i dopiero wtedy jakby przekieruje do instytucji, które się tym fachowo zajmują. No myślę, że nie każda osoba wie, jak pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Na pewno w Zielonej Górze takich instytucji mamy sporo. Nie polecam przekazywania pieniędzy. To jest może najszybszy element i taki odruch ludzki, ale bardziej bym prosiła, żeby robić to w formie jedzenia bądź porozmawiania
I wskazania możliwości.
Tak. Jak ten człowiek gdzieś tam zostanie w złych okolicznościach spotkany.
I wskazania możliwości zmiany tej sytuacji, tej osoby.
Tak.
Dziękuję bardzo. Przypomnę i życzę Państwu no, udanych świąt, bo rozumiem, że święta są obchodzone regularnie w schronisku, tak?
Tak, tak. Wigilię mamy w Wigilię o godzinie 16 ze wszystkimi mieszkańcami schroniska, ale też z mieszkańcami mieszkań treningowych. Wspólna kolacja wigilijna, pewnie ze łzami jak co roku, ale to jest dla nas taki piękny i dobry czas i zawsze z życzeniami, aby osoby, którym pomagamy, mogły zasiąść przy swoim wigilijnym stole we własnym domu.
Dziękuję pani. Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób bezdomnych w trudnej sytuacji życiowej, była naszym gościem. I Wojciech Wekfert, wiceprezes Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO. Dziękuję panie prezesie również.
Dziękujemy bardzo.
A za chwilę przeniesiemy się do Gorzowa. Tam także funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, które pomaga właśnie bezdomnym i potrzebującym.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna ma dużo dłuższe doświadczenie niż Stowarzyszenie RONDO w Zielonej Górze. Jest z nami prezes stowarzyszenia Augustyn Wiernicki.
Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry panu i w tym okresie rozumiem, że jest nasilenie tego wsparcia z racji tego, że po pierwsze jest zimno, po drugie jest epidemia, a po trzecie no, święta się zbliżają.
Tak. Tak, te trzy czynniki w tej chwili kumulują się razem. Oczywiście pandemia, ten koronawirus jest głównym czynnikiem, który powoduje, że nasza troska musi być wzmożona, że mamy więcej pracy, że też i nasza zapobiegliwość musi być dużo większa, no ale też no, wchodzimy już w ten okres dni zimnych, a szczególnie dzisiaj już się pojawia niższa temperatura, no i parcie na nasze ośrodki dla bezdomnych, dla ludzi ubogich jest coraz większe.
w takiej sytuacji dosyć trudnej są państwa na przykład stołówki, prawda? Bo wszystkie restauracje, bary są pozamykane. Dużo sklepów małych jest też pozamykanych. A skąd państwo czerpią żywność? Czy te stołówki dla osób, które potrzebują wsparcia, są otwarte? Czy państwo radzą sobie z tym?
Tak, nasze stołówki są otwarte. Tak samo jak są otwarte nasze noclegownie dla bezdomnych. Mamy, w sumie to mamy 3 stołówki. W Gorzowie mamy 2. Jedna jest poza Gorzowem, blisko Szczelec Krajeńskich, w miejscowości Długie. No oczywiście, że mamy cały system zaopatrzenia, bo żywimy codziennie około 200 osób, a więc wydajemy 200 posiłków gorących, ale też gdzieś około 150 osób codziennie dostaje od nas jeszcze oprócz tego i inny prowiant żywnościowy.
Czy ta sytuacja w ciągu ostatnich miesięcy się zmieniła, czy przybyło osób bezdomnych?
Przybywa. Oczywiście osób przybywa. Im jest zimniej, tym więcej do nas osób przychodzi, bo jeśli jeszcze te noce są w miarę cieplejsze, nie ma niskich temperatur minusowych, no to gdzieś te osoby sobie tam w tych altankach, w jakichś innych miejscach jeszcze potrafią tą noc spędzić. Ale jak się już robi zimno, to wychodzą, przychodzą do nas, a wtedy nasz obowiązek jest związany nie tylko z noclegiem, z ogrzewalnią, ale także i jest związany z kwarantanną, zabezpieczeniem warunków sanitarnych, no i oczywiście codzienne wyżywienie.
Rozumieją to bezdomni, że mają nosić maseczki, że mają inaczej niż zwykle przestrzegać zaleceń sanitarnych?
Panie redaktorze, proszę państwa, tutaj jest pełen reżim sanitarny, są regulaminy, tutaj nikt nie wejdzie do ośrodka, jeżeli nie zastosuje się do tych państwowych ustalonych odgórnie reżimów, a więc pierwsze to maseczka, drugie higiena rąk, a więc dezynfekcja rąk, ale także i odległość, więc to wszystko musi być zachowane. Ludzie się dostosowują, już nauczyli się żyć z tymi obciążeniami codziennymi. No i to nawet dosyć dobrze wychodzi, bo w ciągu już prawie niedługo będzie prawie rok czasu, jak się zajmujemy profilaktyką tą koronawirusową, nie mieliśmy przypadku zakażenia. No więc jak się pilnuje warunków, pilnuje się tych obostrzeń, no to ryzyko zakażenia jest dosyć małe.
Czy to te same osoby wracają ciągle z potrzebą pomocy, czy zmienia się to środowisko? Niektóre osoby są takie, które wychodzą z tego problemu, czy radzą sobie po prostu dużo lepiej?
Tak, część osób wychodzi z bezdomności, bo my prowadzimy właśnie całą profilaktykę tą związaną z obciążeniami, które doprowadziły człowieka do bezdomności. Więc diagnozujemy jego sytuację, dajemy mu pewne wskazówki, ale też i pomoc, żeby mógł wydostać się z tej pajęczyny uzależnień różnych, które powodują, że stracił kontakt z domem, stracił kontakt z rodziną, wpadł w kłopoty różne. Część osobom się udaje z tego wyjść, wracają z powrotem do rodziny, wracają do zawodu. Często są to ludzie nawet wykształceni, mają swoje zawody. Udaje się, no ale niektórzy zbyt daleko zabrnęli w swoich kłopotach, wymagają dużo dłuższej pracy nad sobą, ale wszystkim pomagamy. W tej chwili mamy na co dzień, codziennie około 200 osób pod taką kuratelą tą profilaktyczną czy terapeutyczną.
Może pan odpowie na pytanie, jak to się dzieje, że z reguły mężczyźni trafiają właśnie w to środowisko, że stają się bezdomnymi, aż ponad 80%. Kobiety jakby są bardziej odporne, może bardziej zaradne, jeżeli chodzi o to.
No tak i nie. Więc od razu powiem, kobiety łatwiej wpadają w alkoholizm, jeżeli oczywiście zaczynają pić. Tak się jakoś dzieje jeszcze w naszej kulturze tej polskiej, że kobiety mniej piją alkoholu, a więc też i mniej kobiet wpada w uzależnienie. Chociaż jeśli kobieta już wpadnie w uzależnienie, jest większy kłopot, aby ją z tego uzależnienia wyprowadzić. Natomiast więcej jest oczywiście mężczyzn. No znowu, tak się znowu dzieje, że jest u nas przyzwolenie jakby takie i przyzwyczailiśmy się do tego, że chłop musi wypić. No i ci mężczyźni częściej łapią za butelkę z alkoholem, częściej sięgają po ten kieliszek pierwszy i łatwiej się też przez to uzależniają. I tych ludzi uzależnionych jest w grupie mężczyzn dużo, dużo więcej.
W jaki sposób my, mieszkańcy, możemy pomóc państwu, mówię o schronisku, bo ten okres świąteczny sprzyja temu działaniu?
Panie redaktorze, tutaj powiem, bo nas na pewno radiosłuchacze słuchają. Powiem tak, problem alkoholizmu, tylko to dopowiem. Problem alkoholizmu jest związany także z dostępnością alkoholu. Im łatwiejsza dostępność do alkoholu, tym większe spożycie alkoholu, tym więcej mamy w Polsce problemów. No, na przykład w Gorzowie na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 270 osób dorosłych. Czyli można powiedzieć, że każdy prawie budynek ma swój sklep z alkoholem. No, to jest tak wielka dostępność, że w związku z tym to spożycie rośnie. W związku z tym rośnie ilość problemów związanych z alkoholem. Też dla ciekawości powiem, że w Gorzowie jest 270 punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego, a w takim Malmö w Szwecji, w całym Malmö w Szwecji, chyba 500 tysięcy mieszkańców, jest 7 punktów sprzedaży alkoholu. No więc taka różnica. Natomiast jak można nam pomóc? My potrzebujemy dzisiaj kilku rzeczy podstawowych, które potrzebne są do tego, żeby normalnie funkcjonować mógł człowiek. Mianowicie ubrania. Jakiekolwiek mamy w domu ubrania, one zalegają, często ich nie używamy, a są jeszcze dobre do tego, żeby można było je nosić. Nie trzeba ich cerować, można je ubrać, przenosić do nas, do Centrum Charytatywnego imienia Jana Pawła II, ale na przykład do Caritasu również. Także i żywność. Żywność trwale pakowaną. My codziennie potrzebujemy dla 200 ludzi. W miesiącu przyjmujemy około 3-4 tysięcy osób jeszcze dodatkowo do pomocy żywnościowej. Skąd to się wszystko bierze? No, jeszcze parę lat temu mieliśmy 5 tysięcy ludzi w miesiącu. Dzisiaj mamy tylko 2-3 tysięcy, a więc ta bieda, ona się znacznie zmniejszyła, no ale jeszcze jest. A więc potrzebujemy różne konserwy, trwale pakowaną żywność. Jeżeli tylko widzimy, że możemy, aby nas stać na jakąś paczkę makaronu, czy kaszy, czy ewentualnie nawet ten litr mleka kupić, przynieść do nas. My już wiemy, co z tym zrobić. Mamy tych podopiecznych. Wiemy, jak zrobić, żeby trafiła tam, gdzie potrzeba.
A Wigilia będzie w tym roku organizowana przez państwa?
Co roku, my już działamy 28 lat, a więc co roku mamy Wigilię. W tym roku ona będzie trochę inna w związku z tym koronawirusem, ale przewidujemy również Wigilię przynajmniej na 200 osób. Mamy duże sale, duże świetlice. Tak to zrobimy, żeby zabezpieczyć także i te warunki sanitarne. I żeby też ludzie poczuli, że jakie święta są. Mamy żywność, mamy wszystko to, co tradycyjnie na polskim stole podczas Wigilii powinno się znaleźć. Tradycja jest tradycją, jesteśmy do niej przyzwyczajeni i nasz podopieczny w naszym ośrodku również te warunki będzie miał zabezpieczone.
Dziękuję panu bardzo i życzę powodzenia. Przypomnę, że naszym gościem był prezes Stowarzyszenia Pomocy Bratu, Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, Augustyn Wiernicki. Dziękuję panu bardzo.
Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.